Janek raz na jakiś czas głosi w drodze i się bardzo zawsze z tego cieszę. Jak Agata napisała, poeta, dziennikarz, inżynier dźwięku, perkusista, jak ja to czytałem, to jeszcze przyszło od razu inżynier słowa. Operuje muzyką, operuje słowem, ciekawie operuje słowem, więc to duży przywilej dla nas będzie, Janku, dzisiaj słuchać tego, co chcesz nam powiedzieć.
Dziękuję. A dla mnie będzie przywilejem, że mogę do was mówić. Dzisiaj przygotowałem słowo, które zatytułowałem Kocha, nie kocha. Taką wyliczankę się robi, taka jest zabawa, ale tak na poważnie to Bóg też uczy nas tego, co mamy kochać, a czego mamy nie kochać. Ale też dzisiaj rano tak po prostu chciałem się krótko pomodlić rano w domu i po prostu poczułem, że chciałbym, żebyśmy, zanim powiem to właściwe słowo, to skupili się, pomodlili chwilę i pomyśleli o tym, co Bóg dla nas zrobił. Ponieważ wiecie, myślę, że w takim miejscu zmęczenia, w którym często jesteśmy, zapominamy o tym, co Jezus dla nas zrobił. Ja mówię za siebie, tak? A tak zamieniam to w liczbę mnogą, ale myślę, że to może czasami utrudniać podejście do Słowa Bożego jako do zbioru nauk, poleceń, przykazań, nakazów. Ja osobiście zawsze, kiedy wracam do Bożej miłości, do Bożej łaski, to wtedy zaczynam inaczej traktować przykazania, nie jako po prostu jakiś kierat, nie jak jakiś przykry obowiązek, tylko jak przyjemną Bożą drogę, która daje naprawdę wytchnienie. Także Panie, proszę Ciebie o Twojego Ducha. Proszę Cię, żebyś był teraz z nami. Proszę Cię, żebyś dotykał naszych serc i nas tutaj obecnych na sali i też wszystkich, którzy słuchają tego. Proszę Ciebie, Duchu Święty, naprawdę napełniaj miłością, napełniaj nas miłością. Pokazuj nam, co znaczy to, jak bardzo Ty nas pokochałeś. Pokazuj nam, bo potrzebujemy tego. Dziękuję Tobie, że Ty dałeś nam wszystko. Ty dałeś nam prawdziwą wolność. Ty dałeś nam prawdziwą wolność. I jak powtórzę to jeszcze 1000 razy, to jeszcze nie będzie dosyć. Bo Ty dałeś nam prawdziwą wolność i miłość i ukochałeś nas. I chcemy zawsze z tą świadomością po prostu przychodzić do Ciebie. Przychodzić do Ciebie i słuchać tego, co Ty masz nam do powiedzenia. Tego, co Ty oczekujesz od nas, że my będziemy robić to nie jak Twoje tępe narzędzia, ale jak Twoi przyjaciele, którym Ty oznajmiasz, którym Ty tłumaczysz, co planujesz. Bo Ty tak powiedziałeś, że już nie nazywasz nas sługami, ale przyjaciółmi, ponieważ mówisz nam, co chcesz wykonać. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Duchu Święty, proszę przyjdź. Naprawdę przyjdź, bo to, co mam do powiedzenia, to są tylko słowa, ale wiem, że Ty działasz. Wiem, że Ty działasz i przekonujesz o tym, co mamy wiedzieć. Amen. Jeżeli macie swoje Biblię, to mamy tutaj w naszym kościele taki zwyczaj, że nosimy Biblię. Przyznaję, że ja nie zawsze mam swoją ze sobą i korzystam z tych troszeczkę wyklętych elektronicznych wersji. Ale Łukasza 14 i 15 rozdział, to jest fragment, którego dzisiaj będę się bardzo mocno trzymał. Przeczytamy całe te dwa rozdziały. No może nie całe, z wyjątkiem przypowieści o ojcu, który miał tych dwóch synów, marnotrawnego i niemarnotrawnego. To na sam koniec, ale generalnie będziemy czytać wszystko. Pewnie już zdążyliście otworzyć. Także wiecie, chciałbym powiedzieć dzisiaj o tym, jak patrzę na Jezusa w tych dwóch rozdziałach i o tym, o czym On mówi, czego naucza. to widzę rzeczy, które On chce, żebyśmy kochali, i rzeczy, które chce, żebyśmy nimi pogardzili, wzgardzili, uznali je za mniej ważne. Może wręcz znienawidzili, tak to jest użyte takie słowo. No i zacznijmy czytać. Stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali, podpatrywali w innym tłumaczeniu. I to już jest pierwszy moment, kiedy możemy zastanowić się, co robimy w sytuacji, gdzie jesteśmy podpatrywani. Nie wiem, czy macie takie przypadki, że jesteście świadomi tego, że ktoś na was patrzy i was kontroluje. Generalnie mówi się o tym często, że świat, ludzie wokół nas patrzą na nas, a zwłaszcza patrzą na nas, jeśli wiedzą, że jesteśmy wierzący w Boga, i w związku z tym co? Tutaj z Kasią, jak robiłem wywiad i jej świadectwo nagrywałem, to ona mówiła, że bardzo, jak była jeszcze nastolatką i słyszała o Bogu, to przypatrywała się bardzo pilnie i bardzo surowo oceniała ludzi, którzy przedstawiali się jako chrześcijanie, a niestety nie zawsze fajnie się zachowywali. A co ciekawe, jeszcze właśnie powiedziała, też odpowiadając na moje pytanie, że jakaś świadomość, że to ja mam się dobrze zachowywać, bo na mnie patrzą, to przychodzi z wiekiem i z doświadczeniem. I wiecie, to nie jest zawsze fajne. Też rozmawialiśmy w tym tygodniu o nauczycielach, którzy prowadzą zajęcia w tym zdalnym nauczaniu, i oni wiedzą, że są podpatrywani. I że chcąc, nie chcąc, no to rodzice jednak ich gdzieś tam słuchają. Agnieszka, moja żona, chociażby w tym tygodniu właśnie słyszała prowadzenie lekcji tak po prostu, no bo były uchylone drzwi i wręcz po prostu stwierdziliśmy, że musimy napisać coś zachęcającego tej pani wychowawczyni, bo naprawdę trzyma poziom. Więc to też jest dobra okazja. Zachęcam was, żebyście pisali takie rzeczy. Ale wiecie, to może być paraliżujące też. I tutaj Bóg nie chce, żebyśmy robili coś na pokaz. Wiecie też, jak robiłem wywiad Inne Świadectwo z Iwonką Wawulską, to kobieta, która była bardzo, opowiada o tym bardzo, prowadziła w ogóle firmę z różnymi kursami, właściwie okultystycznymi, i uczestniczyła we wszystkich właściwie, żeby doglądać interesu, tak opowiada o tym, i chcąc nie chcąc właściwie to powoli stawała się taką czarownicą, jeśli mówić dosadnie, i powiedziała, że to, co diabeł próbuje robić na początku, kiedy zanim jeszcze dojdzie do jakiegoś opętania, to często przekonuje ludzi, że mają jakąś wielką misję, że są wyjątkowi. I wiecie, to mi dało do myślenia, bo w chrześcijaństwie też myślę, że bardzo duży ciężar spada na człowieka, który zaczyna myśleć, że ma jakąś wielką misję. Bo z jednej strony istotnie po prostu robimy coś dla Boga, co ma wielki sens, a z drugiej strony pomyślmy o tym, że to Bóg ma na sobie największą odpowiedzialność. Tak? My mamy wykonywać proste polecenia. Więc to taka pierwsza myśl, która mi przyszła w tym fragmencie, że Jezus, wchodząc na tę ucztę, na pewno wiedział, że jest obserwowany. I to, co było w jego sercu, myślę, to była miłość do wykonywania Bożej woli, a nie do robienia czegoś na pokaz po prostu, pod presją. Czytajmy dalej. Oto był przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat? No to była taka stała sprzeczka. Między nimi to pojawia się kilka razy we wszystkich Ewangeliach, no przynajmniej w dwóch, trzech. Nie sprawdziłem tego, czy we wszystkich, ale powtarza się. Ponieważ uzdrawianie pewnie było traktowane przez nich za pracę lekarza, tak? Więc wiadomo, nie można pracować. No chyba, że to jest, nie wiem, odebranie porodu, który wiadomo, wypada akurat w tym dniu, którym wypada. Albo zależało od tego życie człowieka. A oni milczeli. On zaś ujął go, tego chorego, uzdrowił i odprawił. I powiedział im: któż z was, jeśli jego osioł lub wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Ewangelista już pozostawia w domyśle to, dlaczego nie mogli mu odpowiedzieć, ale myślę, że sami możecie sobie dać odpowiedź na to. W każdym razie, wiecie, to jest dla mnie wielka nauka, bo tutaj Jezus pokazuje, że mimo pewnych konwenansów, mimo tego, że wiedział, że jest w środowisku, które bardzo trzyma się zasad religijnych, los tego człowieka, jego zdrowie i jego życie w takim pełnym sensie jest ważniejsze niż to, czy to się spodoba ludziom, czy się nie spodoba. I tu czuję się wezwany do właśnie kochania ludzi tak, że dotarcie do nich z miłością Bożą jest ważniejsze od czegokolwiek. I dla mnie to jest wielka lekcja i cały czas się tego uczę. No, ale przejdźmy dalej, bo to jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Jezus przechodzi coraz głębiej i głębiej. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, werset 7, opowiedział im przypowieść. I ta przypowieść to za chwilę. Ale sama ta sytuacja, wiecie, jakbyście się znaleźli na imprezie i zobaczyli, że ludzie się kręcą, szukają sobie wygodnego kąta, żeby po prostu dobrze się poczuć, to co byście zrobili na tym miejscu? Czy postąpilibyście tak jak Jezus? Wiecie, myślę, że dobrze zawsze słuchać w ogóle, co Bóg chce i czego od nas oczekuje. I że Boża okazja to nie zawsze jest to samo, co dobra okazja w naszym rozumieniu, w naszym odczuciu, wedle naszego rozeznania. Oczywiście to może się czasem pokrywać z naszym wyczuciem, dobrym wychowaniem, jakimś kulturowym obyczajem, ale jednak warto właśnie pokochać te Boże okazje, pokochać to, co On planuje, a nie to, co nam się wydaje za dobre. Także ja może na tym miejscu uznałbym, że to będzie trochę tak szara, jak to się mówi, trochę taki wstyd, trochę psucie atmosfery. A jednak Jezus zaczął ich nauczać, co mają robić. Zamiast zajmować pierwsze miejsca, zaczął im mówić podobieństwo. A nie robił, jak wiemy, nic, czego nie polecił mu ojciec. Ale jak się nad tym zastanawiałem, wiecie, nad tą atmosferą, to właśnie, okazuje się czasami, że posłuchanie Pana Boga skutkuje tak naprawdę czymś lepszym. Na początku może nam się zdawać, że no nie, trochę wstyd. Ale jak się nad tym bardziej zastanowić, to Jezus, który uczył ich później o tym, jak, żeby zajmować dalsze miejsca, żeby uszanować siebie nawzajem, tak naprawdę przyczyniał się do lepszej atmosfery na tej uczcie. Tam byli sami uczeni w piśmie i faryzeusze. Wiemy, że w tamtym czasie to było środowisko, gdzie bardzo mieszały się właśnie wpływy w tym środowisku świątynnym z polityką. I to nie było, myślę, takie przyjemne miejsce do końca. Także myślę, że mogło tam być wiele zazdrości, jakichś nieprzyjemnych, zadawnionych sporów, żalów i tak dalej. No i gdyby oni rzeczywiście, może się posłuchali w tamtym momencie, to chyba tego nie wynika z fragmentu, ale chciałbym, żebyśmy właśnie wzięli z tego taką naukę, że po prostu posłuchanie czasem Boga zwykle skutkuje lepszym efektem, niż sobie wyobrażamy na początku. No. Dalej czytam werset 8 aż do 11, bo opowiedział im przypowieść, kiedy zobaczył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Tak, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był również zaproszony też na to wesele. Bo wówczas przyjdzie ten, który i ciebie, i jego zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca. I wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz kiedy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiedników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. No, to już powiedziałem, tutaj znowu mamy dwa różne podejścia, Boże i ludzkie. To, co mamy kochać i to, czego nie mamy kochać. Człowiek, który... Jezusowi zależało, żeby ludzie kochali Jego królestwo, kochali postawy, w której jeden uważa za wyższego innego człowieka. Troszczy się o mniejszych, nie wywyższa się, nie kręci się wokół własnego nosa, nie czuje się pępkiem świata, tak? Ale szuka właściwie wartości i godności tylko w Bogu. Po ludzku wiemy, że nasze starania o szacunek po prostu często kończą się dosyć żałośnie. Tu jak o tym myślałem, to przyszedł mi do głowy pewien człowiek, o którym Ania mówiła, który po prostu mówi, że on przez całe życie stara się być twardy i zasłużyć po prostu na szacunek, żeby ludzie go traktowali po prostu z respektem. I wiecie, można przeżyć całe życie w ten sposób, tylko po pierwsze umęczymy się, a po drugie ludzie mogą w głębi duszy tak naprawdę albo nas nienawidzić, albo po prostu nie lubić, albo nami pogardzać, a tylko na pokaz po prostu będą okazywać jakiś respekt. No i wiecie... Tak jak już powiedziałem, Jezus mógł dbać o dobrą atmosferę, ale też myślę, że uczy nas w tym momencie tego, co ma być w naszych sercach. Po prostu miłość do drugiego człowieka. I nie wiem, czy wy w ogóle, czy wasze emocje to porusza, ten temat stołu. Ja szczerze mówiąc, no teraz nasza sytuacja w rodzinie się zmienia trochę. Już nie jestem najmniejszy. Mamy już 9 dzieci w rodzinie, mój brat, moja siostra i ja. Jak się zjeżdżamy, to już jest sporo tych dzieciaków, więc to się zmienia, ale wciąż jakby ten temat stołu i tego, kto gdzie siada, w ogóle mnie nie rusza. Jak to czytam, to nie oddziałuje to na moje emocje, ale może z wami jest inaczej, może wy kiedyś byliście przepędzeni na dalsze miejsce, albo może przeżyliście takie emocje wykluczenia, trochę wzgardy w innym miejscu, tak? Ja pamiętam, że na przykład kiedyś w szkolnych czasach jeszcze rozdzielaliśmy między siebie pokoje i był taki pokój trzyosobowy, gdzie ja chciałem trafić z najlepszymi kumplami, ale no jakoś tak się okazało, że było 4 chętnych i ja zostałem wykolegowany dosłownie i w przenośni. I to było nieprzyjemne i to mi się przypomniało, kiedy czytałem o tym stole. Podobnie możecie mieć różne wspomnienia z relacji z rodzeństwem. Czytałem taką książkę Rodzeństwo bez rywalizacji. Bardzo ciekawa, bardzo pouczająca. ucząca przede wszystkim, żeby nie porównywać jako rodzice dzieci ze sobą, ale też w konkluzji na koniec było takie fajne podsumowanie mówiące, że w ogóle ileż zranień, ileż po prostu złych postaw w ludziach wynika z tego, że w dzieciństwie byli po prostu nierówno traktowani ze swoim rodzeństwem. I jak to inaczej wyglądałby świat, gdyby każdy miał poczucie, że jest kochany w szczególny sposób, nieporównywany, ani jako ten lepszy, bo wtedy powstaje presja, ani jako ten gorszy, który mówi, tak, jestem ten gorszy, dobrze, to zobaczycie, naprawdę będę gorszy. I powstają wszystkie zranienia z tym związane. Ktoś może sobie mówić, że nie jest zraniony, ale wciąż tkwi w tym i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że każdy z nas... A, jeszcze przykład pracy. Tak, myślę, że praca i środowisko pracy jest świetnym takim poligonem dla tych emocji, bo łatwo poczuć się nierówno traktowanym, tak? Albo mniejsze zarobki, albo więcej obowiązków, albo po prostu jakieś osobiste urazy względem naszej osoby. I wiecie, zawsze musi być ta osoba, która zacznie inaczej się w tym wszystkim zachowywać. Ale do tego trzeba łaski, do tego trzeba bardzo świadomie iść w kierunku tego, co mamy kochać, tak, w Bogu, tego, co On nam poleca. A tak jak wracając do modlitwy, to myślę, że jest niemożliwe bez zalania, dosłownie zalania miłością przez Jezusa, przez Boga, bez powracania codziennie właściwie do świadomości, że jestem tak bardzo ukochany, że mogę z lekkością odpuścić po prostu swoje miejsce. Czytam dalej. Bo Jezus nie poprzestaje na tym pouczeniu, zajmujcie dalsze miejsca, ale zwraca się teraz do następnego. I znowu można by pomyśleć, no nie, znowu po prostu Jezus męczy tych ludzi, po prostu psuje tę atmosferę, a zapowiadała się taka fajna impreza. Ale wiecie, w tym tkwi niesamowita wolność, bo Jezus przychodzi jako książę pokoju, a jednocześnie przynosi podział. To jest do rozważenia. W jaki sposób to się łączy? Miecz, który oddziela rzeczy od siebie, i pokój, który przychodzi. Bo Boży pokój jest inny niż ludzki pokój. To, jak Bóg sobie wyobraża pokój na świecie, to jest inaczej, jak sobie politycy wyobrażają pokój na świecie. I tak samo jest też w skali takiej mikro. Jak Jezus się znalazł na tym przyjęciu, to On dobrą imprezę wyobrażał sobie na sposób Boży. To nie znaczy, że psuł ludziom humory, chociaż może przez chwilę psuł, ale docelowo to prowadziło do wolności, do jakiejś takiej przyjemnego miejsca, gdzie wszyscy się wzajemnie szanowali, gdzie wszyscy dążyli do prawdy, do miłości. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Pewnie to był gospodarz, który w domyśle już siedział na najbardziej godnym miejscu, bo to gospodarz. Czyli można, że przeszedł do bossa. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby się czasem i oni w zamian, oni cię nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Tak sobie pomyślałem, że może też nie byłoby tego problemu z zajmowaniem pierwszych miejsc, gdyby właśnie zaprosił tych, których miał zaprosić według Jezusa. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Więc może gdyby to było środowisko właśnie tych wykluczonych, to nie byłoby tej walki o stołki. A że to byli starzy znajomi, którzy walczyli pewnie nieraz o jakieś wpływy, no to wiadomo, że również nie tej okazji nie przepuścili, żeby trochę się poprzypychać. Oczywiście z zachowaniem pozorów uprzejmości, tak, uśmiechając się do siebie, ale jednak ja się wetknę tam, gdzie jest lepiej. Przeczytam też fragment, który ostatnio żeśmy z dziećmi czytali podczas naszych spotkań, naszej szkółki, z listu do Rzymian. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich. Właśnie ten wyraz, przyjmujcie, to było główne przesłanie naszych spotkań, tak jak i Chrystus przyjął nas do chwały swojego Ojca. I tutaj też to jest do zastanowienia się przez każdego z nas. Co to znaczy przyjąć kogoś tak, jak Jezus przyjął nas do chwały? Tutaj myślę, że znowu wracamy do miejsca brania, że my bierzemy od Boga miłość, bierzemy od Niego chwałę, bierzemy od Niego szacunek, godność i wtedy jesteśmy w stanie przyjmować innych, nie oczekując niczego w zamian. Tłumaczyłem też dzieciom, że to przyjmowanie może oznaczać to, że w ogóle rozglądamy się za ludźmi, którzy może z pozoru, a może mamy jakieś specjalne wejrzenie od Ducha Świętego, którzy to są, którzy potrzebują. Zresztą nawet jak będziemy strzelać na ślepo po prostu dobrymi słowami, dobrymi gestami, to i tak nic się nie stanie. Ale zwłaszcza ludzie, którzy potrzebują zainteresowania, pomocy, troski, dobrego słowa. To są ci, których mamy przyjmować. Tak sobie myślałem jeszcze o tych ubogich, o tych wykluczonych, o tych ludziach na marginesie życia. Skojarzyło mi się to z książką, którą ostatnio czytałem Stanisława Grzesiuka. To jest trzecia z tej jego trylogii. Może by napisał więcej tych swoich książek, gdyby właśnie nie znalazł się na marginesie życia, a ostatecznie zmarł na gruźlicę. Ale on w tej książce opisuje swoje doświadczenia jako gruźlika, który... On zmarł chyba 2 lata po wydaniu tej książki, który odwiedza kolejne sanatoria i no, żyje z tymi ludźmi, którzy są tak samo jak on skazani albo na inwalidztwo, albo na śmierć prędzej czy później, bo w latach 50. jeszcze nie potrafiono się sobie do końca poradzić z tym. I też opisuje, co ciekawe i smutne, sytuacje ludzi, którzy byli wyleczeni do tego stopnia, że mogli pracować, ale społeczeństwo ich odrzucało po prostu. Nie mogli, mimo że były jakieś prawne takie zabezpieczenia dla chorych, dla gruźlików, to pracodawcy prędzej czy później jakoś ich zwalniali. Bardziej się opłacało po prostu brać zasiłek. I myślę, że to nie jest... No tak, niektórzy też topili smutki w alkoholu, też temat alkoholizmu to jest też jeden z ciekawych wątków tej książki, ale po co o tym mówię? Po to, żebyśmy pomyśleli o ludziach właśnie, którzy są wykluczeni. Ponieważ, tak jak zresztą później jeszcze będę nawiązywał do przypowieści o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie, czy tam pieniążku, jedna moneta z 10 zginęła, o zgubionym synu marnotrawnym, to nam pokazuje, że Bóg w niesamowity sposób docenia to, co jest zgubione, bardziej nawet niż to, co ma, niż tych sprawiedliwych, których ma. Także po prostu znowu to jest wezwanie, wracam do tematu kocha, nie kocha, to jest wskazówka, gdzie mamy umiejscawiać tak naszą miłość. Oczywiście znowu wspartą głębokim poczuciem po prostu bycia kochanym przez Boga, bo bez tego daleko nie pojedziemy. Ciąg taki logiczny, ja uwielbiam ciągi logiczne i wręcz Agnieszka się czasem ze mnie śmieje, że mój syn się upodabnia trochę do mnie i w różnych sporach mi odpowiada nowy mistrz logiki. Wiecie, to w takim śmiesznym kontraście stoi do tego, że oprócz logiki też to jest bardziej kobieca perspektywa, mamy uwzględniać emocje, tak? Jak ktoś się czuje. jak to przeżywa, a nie tylko to, że ja mam lepszy argument i szachmat! Pokonałem cię. Ale wciąż logika również w Biblii pozostaje moim takim konikiem. I wiecie, szukam zawsze połączeń, bo to, co jest zapisane w Słowie, nie jest przypadkowe. Zwłaszcza w dialogach. Bardzo fajne są dialogi właśnie w Nowym Testamencie. I co? Jezus mówi, że będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No więc na to, gdy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, to jest werset 15, powiedział do niego: błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Czyli dobrze, zadzwoniło mu w dobrej parafii, że coś tam kiedyś będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, będzie Królestwo Boże, więc będziemy błogosławieni, kiedy ten czas nastanie. I będziemy mogli, po prostu dożyjemy tego czasu i będziemy mogli jeść i rozkoszować się tam tymi ucztami, tak? I wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo dlaczego on to powiedział? Dla mnie to brzmi tak, jakby w ogóle wyjechał gdzieś do roku 2085, do jakiegoś bliżej nieokreślonego momentu w przyszłości. Wtedy dla nich Królestwo Boże miało kontekst odnowienia Królestwa Izraelowi, kiedy Izrael będzie niepodległy pod rządami sprawiedliwego Mesjasza. Dziś rozważamy to też czasami jak taki, mówię w złej konotacji, taki platoński idealizm, że kiedyś nastanie inny świat, ten świat idealny. Przyjdź, Panie Jezu, wołamy. Wtedy te wszystkie brudy tego świata się skończą. Będziemy wolni. I mi się to kojarzy z takim po prostu brakiem odpowiedzialności za chwilę obecną. Takie marzycielstwo, które do niczego nie prowadzi, do żadnych konkretnych kroków. I co odpowiedział Jezus? Bardzo ciekawie odpowiedział. Dla mnie to brzmi jak właśnie takie sprostowanie. Jakby złapał tego gościa za szelki i powiedział: hej, ja mówię o tym, co tutaj jest. Tutaj trzeba zapraszać ubogich. Teraz jest dzień tej uczty. Teraz jest to królestwo. Nie kiedyś. Ale przeczytajmy spokojnie. Dłuższy fragment. Wtedy on mu powiedział: pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. Zaprosił wielu. Wielu to dla mnie znaczące słowo, bo to znaczy, że prawdopodobnie mnie też zaprosił. A gdy nadszedł czas uczty, nadszedł czas, też znaczące, bo czas uczty nadchodzi i wtedy, tak jak my wołamy dzieci, teraz jest czas obiadu, przyjdźcie teraz, przerwijcie zabawę, chodźcie teraz. Po 5 minutach mówię teraz. Tak samo przyszedł ten czas uczty i ten człowiek, który wydał ucztę, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole i muszę je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 par wołów. Nie wiem, wiecie, ile kosztuje 5 par wołów? Ja też nie wiem. Nie sprawdzałem tego, ale myślę, że niemało i słusznie chciał je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział, no z tym się bardzo utożsamiam: pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Była taka piosenka, którą kiedyś śpiewaliśmy z moją siostrą. Adam wziął Ewę grzecznie za rączkę i wypróbować poszedł na łączkę. Więc może, ale tak naprawdę to, kto jest żonaty, to wie, że żonę można wypróbowywać tak naprawdę przez całe życie i to się nie kończy. To jest większa przygoda niż 5 par wołów i pole. I to jest, i to w ogóle nie da się porównać, tak? Więc to była świetna wymówka. Świetna wymówka. No, wiadomo, można też inaczej to rozumieć, tak? Jak się pojęło żonę, to wiadomo, chce się z tą żoną być. Mój kolega opowiadał śmiesznie, tak w ramach anegdotki, że kiedy zaczął pracę w pewnym urzędzie, to dyrektor zebrał pracowników i tak na takie integracyjne spotkanie i prosił, żeby każdy się trochę przedstawił. No i mój kolega powiedział, że no tutaj pochodzi stąd i stąd i tak trochę o sobie, że lubi gotować i konsumować też i tak dalej. Potem przeszło następne parę osób i zgłosił się inny młody człowiek, który powiedział, no ja tutaj pracuję od paru dni, też jestem świeżo po ślubie, no i właśnie konsumuję. I wszyscy się roześmiali. I dyrektor, żeby tak wybrnąć trochę z takiej żenady, powiedział, o tu pan konsumuje no, mojego kolegi i tu pan konsumuje. No więc wiecie, po prostu są różne wymówki i naprawdę mamy świetne zawsze powody, żeby nie przerwać teraz tego, co robimy i nie pójść na zaproszenie naszego pana. No, gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi, wyjdź szybko na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Zauważcie, że ten sam zestaw, który wcześniej się pojawił. I powiedział sługa, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. I wiecie, dla mnie to, tak jak powiedziałem, jest takie wyzwanie do otrzeźwienia, że teraz, nie kiedyś, będziemy błogosławieni, kiedy będziemy jeść chleb w Królestwie Bożym. Ale teraz jest to Królestwo Boże. Teraz jesteśmy zaproszeni. Jeżeli my, jako ci, którzy domyślnie, tak, jesteśmy uczonymi w Piśmie? Czujecie się uczonymi w Piśmie? W prawie? Ja się czuję. Sam się uczę. Jeszcze jestem takim... jeszcze nie jestem mistrzem, ale jestem już uczonym. Już tyle lat się uczę, że już jestem uczonym. Czasami też jestem faryzeuszem, bo wyłazi ze mnie jakiś faryzeizm. Ale faryzeusze i uczeni w Piśmie to byli ci sprawiedliwi, ci na świeczniku, na których wszyscy patrzyli, ci, którzy domyślnie mieli w tym królestwie już być. Jeśli tak, to znaczy, że oni właśnie mają wciągać. Ich jest to zadanie, żeby wciągać tych ubogich. Jeżeli oni tego nie zrobią, to ci ubodzy, ci wykluczeni i tak się pojawią na tej uczcie. I tak się pojawią, a za to ci, którzy myśleli, że będą pewnego dnia błogosławieni, bo będą jeść w Królestwie Bożym, oni właśnie się na tej uczcie nie znajdą. Tak, tutaj widzę, że jeszcze mam, a propos tej żony, cytat z pierwszego listu do Koryntian 7, 32-33. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. Więc rozwiązanie, tak żeby nie powstały jakieś błędne wnioski, to nie jest pozbyć się żon, tylko żyć z żoną, czy żyć z mężem, tak jakby się nie miało żony, tak jakby się nie miało męża. To nie znaczy skok w bok, tylko to znaczy po prostu poświęcanie się dla spraw pańskich. Szukanie wspólnej wizji. To jest taka dygresja dla żonatych i dla mężatek. Bo nie ma wymówki, nawet dla nich. I chociaż mówię to też do siebie, bo bardzo lubię być żonaty. I czasem widzę, że nawet bardziej to czasami lubię niż służby Panu. A to jest dla mnie takim dzwonkiem ostrzegawczym, że hej, dokąd twoje życie zmierza? Nie po to jesteś, żeby nie tylko po to, żeby się podobać żonie, ale przede wszystkim po to, żeby się podobać Panu. Bo dziś jest ten dzień, gdzie dziś jest, teraz jest godzina tej kolacji, tej wieczerzy. Nie wiem, ile minęło czasu. Chyba mam już, ile, z 15 minut, 20? Idę dalej. A może przypomnę od początku, kocha, nie kocha. Mam to tak w takich ładnych hasłach zapisane. Także najpierw, czy kochamy Bożą wolę, czy uważamy, że mamy wielką misję? Czy uważamy, że musimy robić coś na pokaz? Potem, czy kochamy tych chorych, tych potrzebujących, czy bardziej kochamy być zgodnie z konwenansami, zasadami religijnymi w porządku? Czy kochamy Boże okazje, kiedy On uważa, że dobrze coś zrobić, czy kochamy dobre okazje, w cudzysłowie, według naszego wyczucia? Czy kochamy cześć i szacunek, który pochodzi od Boga, który pochodzi, kiedy ktoś mnie wywyższa, bo zająłem niższe miejsce? Czy kochamy cześć ludzką, kiedy sami zabiegamy o szacunek? Czy kochamy ubogich, wykluczonych, tych, którzy zostali odrzuceni? Czy kochamy swojaków, których lubimy zapraszać na swoje obiady? Dobrze. I idziemy. Czy kochamy dzień dzisiejszy i to, co jest do zrobienia teraz, i Boże wezwanie, aby zaprowadzać Boże Królestwo, aby właśnie iść, przyjść na Jego ucztę, która, zaraz będę o tym mówił, jest tak naprawdę wykonywaniem Jego słowa? Czy kochamy kiedyś tam jakieś marzycielstwo? Dobrze. 24 werset. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. To już powiedziałem, ale chciałem to podkreślić, bo tutaj Jezus mówi o tym, że Bóg nas zaprasza na ucztę i zaprasza nas teraz. I wiecie, zastanawiałem się, co to znaczy właściwie. Bo Jezus opowiedział podobieństwo, czyli możemy rozumieć tę ucztę jako metaforę. Ja rozumiem to jako pełnienie Jego woli po prostu. Tak jak Jezus powiedział, że ma pokarm, o którym Jego uczniowie nie wiedzą, i tym pokarmem jest pełnienie woli Bożej. Tym kojarzyło mi się to oczywiście z jedzeniem chleba, ciała Chrystusa, co, jak czytamy w Ewangelii Jana 6, oznacza przychodzenie do Niego. Jeść i pić, to znaczy przychodzić do Niego i wierzyć w Niego. To jest przyjmowanie innych. To jest wyczekiwanie na Jego słowa. Psalm 123, werset 2 mówi: oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Myślę, że tutaj znowu, czy kochamy służbę Bogu, czy jeszcze patrzę, co tutaj wcześniej sobie zapisałem, czy kochamy swoje ego, swoje, i wiecie, to może mieć obie strony, to ego pójść, może być tak, że ja się po prostu wstydzę mówić o Bogu i to jest ego, albo może iść w drugą stronę, że robię tak dużo dla Boga, że zarobię się dla Niego, ale tak naprawdę nie słucham, co On tak naprawdę chce ode mnie. I to też jest ego. To też jest ego przełożone w bardzo ładny sposób na religijne motywacje. Ale chcę też, no właśnie, to jest bardzo niebezpieczna ścieżka, która umiejscawia nas w miejscu, o którym pisze Paweł w drugim liście do Tymoteusza, że w tych czasach trudnych, które nadejdą, ludzie będą przybierać pozór pobożności. Tam w ogóle to, co jest w drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, to jest bardzo poważna lista różnych grzechów i ciężkiego kalibru, ale zwieńczeniem tego jest właśnie to. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Czyli dla mnie to oznacza, że jeżeli nie pokocham tego służenia Bogu, ale w takim sensie opierania się na Jego mocy, nie na swojej mądrości, jeżeli nie pokocham takiego służenia, które jest lekkim służeniem, lekkim jarzmem, że ja wykonuję proste polecenia i jestem beztroski, bo wiem, że wykonałem to, co Bóg chciał ode mnie, a resztę niech Duch Święty robi. Jeśli nie pokocham takiej służby, to pozostanę w miejscu, gdzie będę przybierał pozór pobożności, ale wyrzekał się mocy. Straszne. Straszne, ale mnie osobiście to otrzeźwia, bo widzę, że jako człowiek żyjący w ciele mam po prostu naturalną taką skłonność do robienia rzeczy tak, jak uważam, że powinny być zrobione. Zobaczcie, jak Bóg zmienia ludzi. Pomyślcie o swoich świadectwach, popytajcie znajomych albo przypomnijcie sobie świadectwa swoich znajomych. Jak oni się nawrócili? Czy ktoś im ciosał kołki na głowie, że są w grzechu? Znam jedną osobę, która mówiła, że się nawróciła, bo się bała piekła. I może to jest jakiś dobry punkt wyjścia. Ale generalnie Boża miłość prowadzi ludzi do opamiętania. I ty mówisz, że Bóg cię kocha, a Duch Święty zaczyna człowieka przekonywać o grzechu. I to jest cudowne. To jest dla mnie cudowna tajemnica, bo wiem, że ostatnio zacząłem po prostu wykonywać po prostu takie rzeczy, które wiem, że Bóg mi daje. Przyznaję, że często to jest z opóźnieniem i też zachęcam was, żebyście robili to, co słuchali przede wszystkim, tak? Co Jezus od was oczekuje i robili to w tym momencie, bo często ten moment jest właściwy, o czym się przekonałem już wiele razy, słysząc świadectwa, że na przykład ktoś mówił: Boże, jeśli jesteś, to pokaż mi, że jesteś. I w tym momencie dzwonił telefon. Sylwii historia. Słuchaj, wiesz, mamy takie spotkania tutaj, taką grupkę, rozważamy słowo, modlimy się trochę, może chciałabyś wpaść. I to był ten moment. I to mi mówi, jak ważny jest czas. Więc ja się też nawracam i staram się wykonywać to, co Bóg mi zleca. I wiedzieć przy tym, że nie jest na mnie cała ta odpowiedzialność, co się dalej stanie. Ja po prostu mówię to, co miałem powiedzieć. A co z tym dalej będzie? Zobaczymy. Dobrze. Strasznie się rozgaduję. A jeszcze trochę mi zostało. Czy pokochamy to prawdziwe uczniostwo, czy pokochamy taki faryzeizm właśnie, że ja na swój sposób będę realizował tak zwane Boże cele, tak naprawdę religijne. Religię rozumiem jako... To jest taka w ogóle... To mi otrzeźwiło kiedyś, że w Wikipedii jest napisane, że religia to system wierzeń i przekonań, z których wynikają pewne praktyki religijne. To jest święta prawda. I to nie ma nic wspólnego z życiem z Bogiem. Właśnie... System wierzeń i przekonań prowadzi nas do takiego wysuszenia, do robienia rzeczy o własnych siłach. System wierzeń i przekonań prowadził do wszystkich złych rzeczy w Kościele, które znamy z historii. To jest właśnie religia, system wierzeń i przekonań, a nie relacja z żywym Bogiem. No dobra, dygresja. Przepraszam. Szły za nim wielkie tłumy. To jest dalej 14 rozdział Łukasza. Tak jak mówiłem, nie oddalam się nigdzie indziej. A on, odwróciwszy się, powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie, aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciwko niemu. A jeśli nie, no wiecie, Termopile i te wielkie historie, 3 przeciw 100, czy 300 przeciw iluś tysiącom. No ale jeśli nie, no to poselstwo wysyłamy. Gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Pojechałem ostatnio pomóc Łukaszowi, może pamiętacie go jeszcze, złożyć szafę, razem z Jackiem byłem, z Kajetanem, no i nie mogę tam złożyć szafy, dopóki nie opuszczę rodziny na te 2-3 godziny. Chciałem powiedzieć, rozmyślałem sobie o tym, nie mogę na przykład zmywać i trzymać dziecka na rękach, ale potem pomyślałem, nie, jednak niektóre matki to potrafią. Nie mogę... jak dam pieniądze na ofiarę, to już ich nie mam. Nie mogę ich mieć i nie mieć jednocześnie. Chciałbym jeszcze wrócić do tego znaczącego słowa nienawiść. Nienawidzieć swojego ojca i matkę. Bo ja w internecie często się spotykam z czymś takim, jak się pojawia słowo nienawiść w kontekście Boga, wiary. O, to bardzo chrześcijańskie, nienawiść. Niektórzy sobie kpią. No więc warto wiedzieć, co oznacza to nienawidzieć. Tak? To jest idea zawarta w całej Biblii. Kiedy Bóg kogoś miłuje, a kimś wzgardzi. Kiedy przywiązujesz wartość do jednych rzeczy, a nie przywiązujesz do drugich rzeczy. Wiecie, możemy na poziomie emocji czy werbalnie deklarować, że lubimy i to, i lubimy i góry, i morze, ale czasami przychodzi do wyboru, że trzeba jechać albo w góry, albo nad morze. Albo, chociaż może zdarzyły mi się jedne wakacje, kiedy przejechałem i tam, i tam. Ale są wybory w życiu, kiedy pójdziemy albo w prawo, albo w lewo. Nawet jak pójdziesz w lewo, a później jednak pomyślisz, że pójdziesz w prawo, to jednak musisz się cofnąć do miejsca, w którym byłeś i pójść w prawo. Więc po prostu są wybory, które każą nam określić, co jest ważniejsze. Więc wzgardzenie innymi rzeczami wymaga słuchania i posłuszeństwa. I to posłuszeństwa na czas, tak jak mówiłem. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. No i to właśnie, czy będziemy kochać efekty życia z Bogiem, czy tylko pozory? Ja nie znoszę pozorów i widzę je czasem w swoim życiu i od razu myślę, że tak nie może być. I wiem, że wtedy jest znowu czas na zawrócenie, na ukorzenie się przed Bogiem, na powrócenie do Jego miłości. Jestem wzruszony teraz, bo wiem właśnie, że na tym to polega, żeby pozwolić się rozkleić Bożej miłości, bo to jest jedyna nadzieja na to, żeby mieć efekty w swoim życiu, a nie tylko pozory. I wiecie, ten przykład budowania wieży czy wyruszania na wojnę, to jest, stawia bardzo ważne pytania. Czy tobie, czy mnie wystarczy w życiu środków? Czy moje życie całe w ogóle wiary nie stoi pod znakiem zapytania? Co w momencie, nie wiem, czy wy tego doświadczyliście, ale ja miałem nieraz poczucie, że diabeł się ze mnie śmieje. Jak po prostu zadać kłam diabłu? Tak jak mówił kiedyś Łukasz Kupczyński na takiej szkole proroczej, że Bóg pokazuje nam wady innych ludzi albo wady nas samych, przychodzi z lupą i pokazuje przez lupę te najgorsze rzeczy. I mówił, musisz kopnąć diabła w lupę. I to jest pytanie konkretne, jak to zrobić? Jak pogonić diabła, który śmieje się czasami z nas w momentach właśnie takiego kompromisu, takich życia pozorami? Czy jest gwarancja, że mi starczy tych środków? aby dokończyć biegu. Skąd wiem, czy jest jakaś konkretna cena? Wiem, że może zapłaciłem ją i już nigdy więcej nikt nie będzie się ze mnie śmiał. Jest taka cena. To jest dobra wiadomość. To jest wszystko. To jest wszystko. Dobra jest sól i właśnie w kontekście tego wszystkiego, bo to jest następny werset, zaraz po tej wieży i po tym królu, który wyrusza na wojnę. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czymś się ją przyprawi. Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Więc taki dobry wiadomość, jeśli zwietrzałeś, to słuchaj. Jeśli zwietrzałeś, to zwraca do bliskości z Bogiem, do wdzięczności. Ale nie wiem, czy zastanawialiście się w ogóle nad tym słowem zwietrzeć. Ja nigdy jeszcze nie spotkałem się, żeby mi sól w domu zwietrzała, więc zacząłem szukać w internecie. Kiedyś, może już to kiedyś mówiłem, na pewno ktoś z tej sali to słyszał, ale wyczytałem, że kiedyś sól po prostu miała w sobie różne związki chemiczne, różne minerały, które powodowały, że sól długo leżąca no, wchodziła w związki z tymi różnymi składnikami, no i zwyczajnie przestawała mieć swoje właściwości, smak. I to było ciekawe dla mnie, bo to mi pokazało, że to jest werset bardzo w kontekście. Bo i co ma mieć, jaka ma być sól, żeby nie zwietrzeć? Ma nie zawierać innych rzeczy. Jeśli w moim życiu nie będzie nic innego, tylko Boża miłość, Boża moc, myśli o Jego planach, o Jego królestwie, to nie zwietrzeje. A jeżeli będą jakieś domieszki, to wtedy jest ryzyko, że zwietrzeje. To jest starożytne rozumienie soli, tak? No i właśnie, wracam jeszcze do tego, co już tak na początku mówiłem o tych wykluczonych, bo Jezus, to już jest inna sytuacja, domyślam się, że to nie jest ta sama, tak jak uporządkujemy czas, miejsce i akcję tego całego rozdziału 14, no to najpierw mamy ucztę, potem było mówione, że szły za nim tłumy, więc to już jesteśmy w innym miejscu jakby. I teraz jakby trzecia scena, zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy. A może ta sama, skoro szły za nim tłumy, to może najbliżej z tych tłumów byli ci celnicy i grzesznicy. A jeszcze jak sobie szli i szli, a potem usiedli, żeby coś zjeść, to oni właśnie byli najbliżej, żeby go słuchać. W każdym razie faryzeuszów i uczonych w piśmie to gorszyło. Szemrali, mówiąc, w ogóle to śmieszne, bo dzieci bardzo to rozśmieszyło, jak mówiłem, że czytałem pismo i mówiłem, że mamy nie szemrać między sobą. Jeśli mamy okazywać gościnność, to nie szemrać. No co to znaczy nie szemrać?
A ty, że to przyszli tutaj, no ja nie chcę. Ale mam sprzedać pokój, ale nie chcę sprzedać tego pokoju. A musieli teraz przyjść. A mamo, a ja chcę dzisiaj coś innego robić.
I takie jest wszemranie właśnie i dzieci tak się zaczęły z tego serdecznie śmiać i był dzień, jeszcze wujek, jeszcze szemraj. Myślę, że z boku często takie szemranie też może być wręcz zabawne. Ten człowiek, mówiąc o Jezusie, przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Więc Jezus im opowiedział taką przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się, a przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie będzie większa radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Albo która kobieta, mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Dziwne są te opowieści. To dopiero ostatnio sobie zdałem z tego sprawę. Co prawda tutaj, w tym kontekście jest napisane, no któż z was, gdy ma 100 owiec, nie zrobi tak i tak? Tak jakby Jezus sugerował, że to jest normalne. Ale nie wiem, czy zauważacie coś dziwnego w tych obu przypowieściach. Jacek kiedyś mi mówił, że od kogoś słyszał, nie wiem, czy gdzieś to w internecie usłyszał, czy, ale że może inne zwyczaje były w starożytności, ale że teraz często, jak jedna owca się zgubi, to po pierwsze, no raczej nie zostawia się tych 99, a jeśli już się pójdzie po te owce, to ona raczej już nie wróci do stada, tylko zostanie na przykład zjedzona, bo jak wróci do stada, to znowu będzie odciągać jeszcze następne owce i jeszcze co gorszego zrobi. Także to jest dziwne. Tak samo, jak macie 10 monet i jedną zgubicie, to, no nie wiem, rozumiem, ostatnio byliśmy u Łukasza właśnie składać tę szafę i zjedliśmy w jego kuchni wszędzie jeszcze remont, więc ja przełożyłem mu portfel razem z Biblią i z czymś tam jeszcze do szafki. I on potem, ja wróciłem do domu, poszedłem spać, a on jeszcze do pierwszej w nocy szukał portfela. No i tak rano napisałem, przepraszam, a wydawało mi się, że tam chowasz czasem rzeczy. A zapomniałem mu powiedzieć. I w ogóle i nagrał nam taki filmik na tym i na tym filmiku otwiera szafkę, patrzcie, Biblia, portfel, są, wiecie co, wziął szklankę, walnął taką podłogę, przetrząsnął po prostu cały dom i no bał się, że zgubił, zwłaszcza, że jeszcze wieczorem wychodziliśmy. Także trochę go przepraszałem, trochę się śmiałem, nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać, ale tu mamy inną sytuację, tu mamy jeden pieniążek, tak, no pal 6, ten jeden, no mamy jeszcze 9, pal 6 to jedną owcę, mamy jeszcze 99, pal 6, kurczę, tego syna po prostu zmarnotrawił wszystko, po prostu obraził mnie jako ojca, ale mam jeszcze drugiego, no dajemy radę. To pokazuje kontrast między ludzkim patrzeniem a Bożym myśleniem. Czy mamy kochać to, co zgubione i wykluczone, czy to no to, co jest, no. No jest, no. Damy radę. Jakoś sobie poradzimy. Także wracam do początku. Kocha, nie kocha. Kocha, nie kocha. Można sobie wziąć, zrobić nową zabawę. Wziąć listek akacji i zrywać kocha, nie kocha. I myśleć o tym. O tym, co mamy kochać, jaka jest Boża wola, Boże spojrzenie, jak wygląda służba dla Niego, a jak wygląda nasze życie w związku z tym. Patrzę jeszcze, czy czegoś nie pominąłem, ale to chyba koniec. Amen. Więc jeszcze się pomodlę na koniec. Panie Boże, Jezu, proszę Ciebie, proszę Cię, dotykaj nas głęboko. Wzbudzaj w nas głód, wzbudzaj w nas i chęć, i wykonanie. Wiem, że to dzisiejsze słowo, nawet jeśli poruszyło serca, nawet jeśli wzbudziło jakieś emocje, jeśli wywołało jakieś decyzje w sercach, teraz, tu i teraz, to wiem, że mi i wszystkim, którzy tego słuchali, jest potrzebna Twoja łaska i po prostu głęboka przemiana przez Twojego Ducha Świętego. I o to się modlę. Odnawiaj nas, odświeżaj nas. Chcemy klękać przed Tobą, chcemy klękać przed Twoim krzyżem. Chcemy wpatrywać się w krzyż i w Twoje zmartwychwstanie, w Twoją moc, w Twoją miłość, w to, co dla nas zrobiłeś. Chcemy, żeby Twoja niesamowita łaska doprowadzała nas do bojaźni, abyśmy patrzyli na Ciebie z bojaźnią, jako wszechmogącego Boga, który jednocześnie oddał wszystko, aby ogrom Twojej łaski przyprowadzał nas do prawdziwej bojaźni. Nie do lęku, że boimy się kary, ale do bojaźni i po prostu ukorzenia przed Tobą, że jeśli Ty tak wiele nam dałeś, to naprawdę musimy otrzeźwić każdego dnia swoje myśli i szukać Twoich dróg i kochać to, co Ty ukochałeś, i kochać zgubione, i kochać prawdziwe, i kochać to, co pokorne, i kochać to, co się opiera na mocy, a nie na filozofii, i kochać to, co Ty kochasz. A Ty powiedziałeś, że wybrałeś to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. I wybrałeś to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. To, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, to Ty wybrałeś. A nawet to, co w ogóle jest niczym, aby to, co jest, obrócić w niwecz. O, Panie Boże, proszę Cię, żebyś dawał nam takie patrzenie. Pragnę tego z całego serca i pragnę tego każdego dnia. Dawaj nam Ducha Świętego każdego poranka i każdego wieczora, abyśmy po prostu z prawdziwą pokorą potrafili podchodzić do Ciebie, bo Ty masz dla nas rzekę łaski, Ty masz dla nas moc, która przemieni nasze życie z suchego, religijnego wióru, po prostu obrzydliwego przed Tobą, przemieni po prostu w rzekę życia, która będzie cudowna, która będzie napełniać ludzi wokół nas, gdzie będziemy rozważać ciągle, gdzie jeszcze możemy dobrze czynić, komu jeszcze możemy okazać dobroć, komu jeszcze, mimo tego, że ludzie wykluczeni nie zawsze są łatwymi ludźmi, ale Ty ich ukochałeś. Amen. Amen. To jest też właśnie taka myśl na koniec, że nie wiem, czy znacie, może sami pracujecie z takimi ludźmi, a może znacie ludzi, którzy pracują z bezdomnymi, z uzależnionymi. Może macie relacje z takimi ludźmi. Oni nie są łatwi. A jednak Bóg ich kocha. I też wzywa nas do tego. I to nie jest łatwe, ale właśnie do tego potrzebujemy Jego mocy. Amen. Amen. Chwała Jemu. Oddaję mikrofon Zbyszkowi.
Dzięki. Dzięki wielkie. Jeszcze zespół poproszę. Zakończymy uwielbieniem. Ja sobie kilka myśli zapisałem. Między innymi napisałem sobie, czego chcę w swoim życiu. Pozorów czy realności? Tak? I co z tym zrobię? To bardzo fajne. Jaka jest cena do zapłacenia? Prosta odpowiedź. Wszystko. To jest mocne strasznie. Tak? I o kochaniu tego, co zgubione i wykluczone. To między innymi te rzeczy, które sobie zapisałem. Dzięki. Wstańcie proszę. Uwielbimy Boga. Oddamy Mu chwałę. I zakończymy w ten sposób.